Ježíše Kristuse, bratia i sestry, skladám veľkú radosť i skladám hold Ojcovi Vyšnému Pánu našemu Ježišovi Kristusovi, veľkú vďačnosť za tie veľké bogoslavenstvá, ktoré doznávam v vašom kraju. Ja ďakujem za tú lásku, že vlastne dal nám voľnosti, sil i zdrovia, že mohli sme sa rovnež tu znaleźć spolne s bratskými sestrami. Čas odkupujúc pod dní zlepom. Tešíme sa z toho, že hoďa sa dzień poprzedni, bratia i siostry znaleźli czas, chęć i sposobność tą wykorzystują, ażeby spotkać się wspólnie na wspólnym zebraniu. Bratia i siostry, tak jak wszędzie, rozpoczynając nasze rozważania, mam wielką moc serdecznych, bardzo głębokich, pełnych miłości i życzeń pozdrowień. Nie wiem, czy przekazać już dzisiaj bratia i siostrom, czy tu już jesteśmy wszyscy, czy to odłożyć na jutro, czy to będzie bardziej oficjalne zebranie? Czy mogę przekazać te życzenia? Tak, ja myślę, że mogę przekazać. No więc, bracia i siostry, przywożę wam przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia w kraju waszych ojców, to jest z Polski, od braci i sióstr. Od wszystkich właśnie braci i sióstr, którzy są zgromadzeni w naszym kraju, gdzie wyjeżdżając prosili mnie i przekazali mi, ażebym przywiózł dla braci i sióstr najserdeczniejsze życzenia. Uczuć głębokiej miłości i wdzięczności, jaką żywimy również dla was, dla braci i sióstr. Najpierw tą wdzięczność żywimy dla Ojca Niebieskiego, który błogosławi nas hojnie i obficie pokojem i błogosławieństwem swoim świętym, ale również mamy wielką wdzięczność dla was, bracia i siostry, za ten trud i pracę, którą również podjęliście dla nas, Polaków, w naszym kraju. Że właśnie dzięki waszemu wysiłkowi, dzięki błogosławieństwu Bożemu najpierw, w pierwszym rzędzie, ale również dzięki waszemu wysiłkowi, że nie byliście samolubni, kiedy spotkaliście się przed dziesiątkami lat z tą świętą prawdą i właśnie również postaraliście się o to, wyłożyliście na to tak wysiłek fizyczny, jak i finansowy, ażeby tą prawdę przekazać nam również, braciom i siostrom w kraju. Z tego mamy wielką radość i wielkie szczęście. Dlatego korzystając z tych błogosławionych przywilejów, jakie Ojciec Niebieski jeszcze nam udzielił, wolności, że możemy śpiewać wspólnie, zgromadzać się, jeszcze wyjeżdżać, o czym przyznam się braciom i siostrom, nawet nie marzyliśmy, bo kiedy straszna wichura II wojny światowej szalała nad naszym krajem i nad Europą, to nam się już zdawało, że to będzie koniec, że już więcej swobodnie śpiewać i modlić, że już nie będziemy mogli się śpiewać, modlić swobodnie i śpiewać. A jednak Bóg jeszcze przed zapadnięciem mroku anarchii nad światem, a jeszcze zaświecił nam promienie łaski, gdzie korzystamy z tej wolności, ażeby zaczerpnąć oddechu, ażeby nabrać nowych sił do ostatniej walki, do ostatniej rozgrywki, jaką mamy właśnie, zanim spotkamy się z Panem i zanim przejdziemy do wieczności, do wiecznej chwały i radości na wąskiej drodze. Dlatego, bracia i siostry, prosili mnie serdecznie na wszystkich konwencjach. U nas w Polsce jest teraz sezon konwencyjny i na wielu konwencjach byłem uczestnikiem, a na ostatniej konwencji, gdzie bracia mnie żegnali, gdzie już miałem dowody, że będę mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do braci i sióstr, gdzie byli bracia i siostry zgromadzeni w Miechowie koło Krakowa na konwencji, gdzie było ponad 700 braci i sióstr. Więc wszyscy prosili nie tylko na tej konwencji, ale na poprzednich jeszcze sześciu, gdzie byłem uczestnikiem, ażeby prosili mnie bracia i siostry, żeby wam przekazać najserdeczniejsze uczucia miłości, najserdeczniejsze uczucia wdzięczności, najserdeczniejsze życzenia łaski i błogosławieństw Boży, aby bracia i siostry mogli wytrwać na wąskiej drodze w tym boju, któryśmy rozpoczęli przed latem, a zwłaszcza teraz, gdzie tylko jeszcze krótka chwilka dzieli nas właśnie od tego momentu zwycięstwa, chwały, radości i szczęścia. Nie tylko bracia i siostry, ale muszę powiedzieć braciom, że chociaż tego nie powiedzieli mi wszyscy rodacy, ale również jako Polak przywożę wam 32 miliony pozdrowień od wszystkich Polaków na Wisły, na Odry, tam gdzie właśnie jak dawniej Skowronek śpiewa, jak dawniej Bocian spaceruje po łące. Nie wszyscy może pamiętać jeszcze ten kraj przed laty, kiedy się go opuścili, ale bracia i siostry, to tak się nam zdaje, że to było dopiero wczoraj, prawda? Że to było dopiero wczoraj, a dziś już mamy po 60, po 70 lat i życie nasze już jest u schyłku. To już jest epilog naszej walki, naszej twardej walki życiowej, szczególnie tak jak bracia i siostry, jest nam przykro właśnie, że musieliście opuścić ten kraj rodzinny, który nie miał za dosyć chleba i za dosyć pracy dla was i musieliście szukać pokoju, zadowolenia i pracy na innych kontynentach. Dlatego właśnie spotkaliście się z wielkimi doświadczeniami, ale i zarazem zwiększyli błogosławień stanu braci siostry. Tak muszę powiedzieć, że kraj ten, po którym teraz przewędrowaliśmy z bratem Lali, przeszło 4000 mil, to jest 12 kilometry. To jest taka odległość, jak Chicago już do Warszawy byśmy tutaj przyjechali. Przez ten okres czasu, tego przeszło miesiąca, gdzie przewędrowaliśmy po naszym kraju. Kraj ten jest piękny, bogaty i dlatego właśnie tak myślę, że bracia i siostry powinni podwójnie tu Boga miłować. Więcej jeszcze jak my, za prawdę, piękną i wspaniałe powołanie i za ten właśnie, za tą wolność, za ten dobrobyt, za to życie, które właśnie jest na najwyższym poziomie, mogę powiedzieć, ze wszystkich narodów, jakie widziałem. Dlatego za to się należy wielkie błogosławieństwo Ojcu Niebieskiemu, braci i siostry. I my też również mamy nie tylko pozdrowienia od braci i sióstr Polski, ale również te zgromadzenia, które już objechaliśmy z bratem Lali. Więc to jest Chicago, Mishawaka, Culver, Grand Rapids, Detroit, Buffalo, Syracuse, Holyoke, Suffield, Ludlow, North Brockfield, Nessua, New Haven, Wallingford, New Britain, Waterbury, New Yorku, New Jersey, Baltimore, Belle Vernon, Cleveland, więc wszyscy ci bracia przegłosowali, byśmy byli, ażeby bracie i siostrom złożyć również tutaj, w tym zgromadzeniu, serdeczne życzenia od wszystkich łask i błogosławień Bożej. Więc te serdeczne uczucia i te życzenia, to bracie i siostry, język ludzki to jest i mowa jest tak jasna. To się nie da oddać tych wszystkich serdecznych uczuć, szczególnie gdzie ostatnio na konwencji gościliśmy się wspólnie w New Yorku, gdzie również pożegnaliśmy po raz ostatni, słyszeliśmy naszego umiłowanego brata, który już odszedł od nas, brata Rzeczkiewicza, właśnie, który w tej gorliwości i uczuciach właśnie był wielkim poświęceniu dla Pana i dla braci. Bracie i siostry, w tym czasie, kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych, to już 5 braci już odeszło. W tak krótkim czasie odeszło już do Pana. Dlatego widzimy, bracie i siostry, że to nasze życie jest coraz krótsze, coraz bliżej znajdujemy się w schyłku. Dlatego też musimy coraz więcej podjąć walki, coraz więcej przygotować się do tego momentu na spotkanie się z Panem. I tego Wam z całego serca, bracia i siostry, życzą ze wszystkich kontynentów po drodze, których również widziałem się w pracy w Francji, jak również w Belgii. Wszystkie te serdeczne uczucia przywożę dla braci i siostry. Przepraszam, że zajęłem trochę czasu na te życzenia, ale myślę, że to też jest ważne, że są jeszcze bracia, którzy o nas myślą, którzy kochają nas, którzy się za nami modlą. W chwili obecnej, bracia i siostry, pragnę z braćmi podzielić się tematem ze słów zapisanych w Ewangelii świętego Łukasza w 11 rozdziale, a w 1 wierszu. To jest taka wieczorna chwila i myślę, że te rozważania, aczkolwiek nie będą może głębokimi rozważaniami, chciałem braci i sióstr przeprosić, dlatego że codziennie jesteśmy w drodze po kilka godzin i po 200 i 300 mil, także codziennie również jest mi zebranie, więc codziennie spędzam z braćmi i siostrami prawie do północy, dlatego chciałem braci i sióstr przeprosić, jeżeli moje zdania, tworzenie moich zdań i myśli może nie będzie na odpowiednim poziomie, tak jak to przyjechałem po raz pierwszy z Polski, gdzie byłem pełen energii, pełen zasobu tego wewnętrznego entuzjazmu, który już częściowo przez wyczerpanie fizyczne się wyczerpał, również i u mnie. Bo człowiek, bracie i siostry, to jest tak jak ten kondensator. Nie wiem, czy znacie takie urządzenie w elektrotechnice, że trzeba go naładować, a on potem można wykorzystać energię przez rozładowanie tego kondensatora. I człowiek podobnie. Właśnie jak ten kondensator jest naładowany, ale po pewnym czasie rozładuje się. I potrzebowałby znowu chwili spokoju, ciszy, rozmyślań w gronie rodziny, na łonie przyrody, żeby mógł z powrotem podbierać myśli i znowu służyć pełnym entuzjazmem. A powiem braciom i siostrom, że ten ruch was, że ten właśnie ten szał reklam, tych samochodów, tego, co u nas w Polsce my żyjemy w skromnych i cichych warunkach, to tak muszę powiedzieć braciom i siostrom, że właśnie jak przyjechałem do Chicago, kiedy przejeżdżałem przez to wspaniałe, piękne, potężne miasto, to mi się wszystkie myśli porozlatywały. Zbieram je i nie mogę ich pozbierać. Dlatego bracia i siostry mi wybaczą, że jeszcze właśnie walczę w dalszym ciągu ze sobą, jeżeli, tak jak powiedziałem, tworzenie zdań i myśli nie będzie na odpowiednim poziomie tak, jakbym sobie sam tego życzył. Więc w tych słowach Chrystusa Pana, a mamy, bracie i siostry, takie głębokie zdanie i właśnie z nich chcieliśmy wziąć lekcję naszą biblijną na obecny wieczór i stało się, że Chrystus był uczniami na niektórym miejscu modląc się, że gdy przestał się modlić, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie, naucz nas modlić się, tak jako i Jan nauczył uczniów swoich. Panie, naucz nas modlić się. Tak będzie nazywało się nasze rozważanie na temat. Panie, naucz nas modlić się. Uczniowie w pewnym momencie przystąpili do Jezusa i z nich zrodziła się ta gorąca tęsknota, ta gorąca miłość i to gorące pragnienie. Przystąpili do Niego, kiedy On skończył swoją modlitwę i prosili Go: Panie, naucz nas modlić się. I bracia i siostry zauważą, że Jezus Chrystus, ta szlachetna istota, pełna miłości, pełna wyrozumiałości dla tych właśnie swoich uczni, wziętych z tego szarego tłumu, tych największych nędzarzy, nie wielkich nauczonych w piśmie, faryzeuszów, doktorów i filozofów, ale tych prostych ludzi, On ich nie zmuszał do modlitwy, bracia i siostry, bo modlitwa to jest przywilej. On czekał dotąd, aż w sercu zrodzi się sama tęsknota i pragnienie, aby Chrystus nauczał ich modlić się. Bo bracia i siostry, my zdajemy sobie z tego sprawę, że Ojciec Niebieski chyba by nie chciał wygłuszonych modlić. Tak jak każdy ojciec i każda matka, jak każdy mężczyzna i każda kobieta nie pragnie nigdy wymuszonej miłości. I dlatego Chrystus czekał. Możemy sobie wyobrazić, bracia i siostry, że Jezus Chrystus po całe nocy potrafił spędzić na modlitwie. Popatrzmy, co to za szlachetna istota, pełna uczuć i miłości, że my, bracia i siostry, gdyby nam ktoś kazał modlić się 10 minut, gdyby tak ktoś powiedział, patrząc na zegarek, bracie, módl się 10 minut i nie wolno ci wcześniej skończyć, aż za 10 minut, to my jako ludzie prości, jako ludzie grzeszni i łomni, to bracia i siostry, nasz temat modlitwy wyczerpuje się w przeciągu kilku minut. Nieraz jesteśmy tak znużeni, że czasem i przy modlitwie zaczniemy na kolanach. A bracia i siostry, a czasem w naszych słowach to nawet wysilamy się, żeby znaleźć odpowiednie słowa i odpowiednie zdania. A Chrystus mógł spędzić całą noc na modlitwie. Całą noc mógł Chrystus spędzić na modlitwie, na właśnie spotkaniu, na rozmowie z Ojcem Niebieskim. Bo modlitwa jest rozmową z Bogiem. I bracia i siostry, pamiętajmy, że tak jak wierny sługa powiedział, i nie tylko wierny sługa, ale my sami wiemy o tym. Filozofia rozwoju życia chrześcijańskiego wskazuje na to, że rozwój nowego stworzenia jest niemożliwy bez modlitwy. Jeżeli chrześcijanin by zaniedbywał modlitwy, to jego rozwój jest niemożliwy jako nowego stworzenia. My musimy mieć wolne chwile. My musimy nas oderwać się od życia codziennego, od naszych trosk, od naszych trudności. I chociaż w prostych i skromnych słowach, ale wnosić się do tronu Ojca Niebieskiego. I Pan Bóg nie wymusza na nas tej modlitwy. On nie zmusza nas do tego. Modlitwa to nie jest jakiś nakaz, jakaś forma, którą my musimy uczynić. Dlatego, tak jak tutaj pięknie w tym wierszu czytamy, że Jezus czekał, aż to pragnienie zbudzi się w uczniach. Nie narzucał im modlitwy, choć sam noce spędzał na modlitwie, dawał im tylko przykład. Oni dlatego, tak jak w tym wierszu mamy napisane, że przygląd, kiedy przestał się modlić, dlatego w sercu uczni zrodziła się tęsknota i poprosili go: Panie, naucz nas się modlić. I my, bracia i siostry, ktoś by mógł powiedzieć, po co właściwie dzisiaj po 60 czy 40 latach, kiedy my jesteśmy wprawdzie już tyle lat, żeby ktoś nam miał jeszcze mówić o modlitwie, albo żebyśmy się mieli uczyć modlić. My już dawno umiemy się modlić. Ja, bracia i siostry, nie mam to na myśli, że bracia może i siostry nie umieją się modlić. Nie o to chodzi. Ale my, bracia i siostry, chcemy przypomnieć sobie, jak ta modlitwa ma wyglądać, z czego ona ma się składać, jakich tam uczuć naszych ma być, jaka jest wielka powaga tej modlitwy i wielka ważność. Niech bracia i siostry zauważą, co katolicyzm zrobił z modlitwy. Kościół katolicki, odstępując od Boga i od prawdy, z modlitwy zrobił karę. Z tej najpiękniejszej rzeczy, z tej najwzniesiejszej rzeczy, którą my właśnie mamy jako największy przywilej, że możemy uklęknąć i wołać Abba, to jest Ojcze, Kościół katolicki z tego zrobił karę, że jak idzie wyspowiadać się katolik do konfesjonału, to ksiądz mu za grzechy zadaje za karę tam odmawiać 10 zdrować jeszcze 20 razy Ojcze nas. Bracie i siostry, czy modlitwa jest karą? O, widzimy, co zrobili z tego kapłani rzymscy? Z modlitwy zrobili karę. To jest, dlatego to jest wielka i straszna rzecz. My musimy właśnie przyglądając się tym różnym modlitwom, gdybyśmy je mogli nawet zacytować, to wcale nie jest właściwe, ani nie chcemy zajmować czasu na to, jak te modlitwy wyglądają, to widzimy, że one są raczej bluźnierstwem. Raczej są bluźnierstwem, a nie modlitwą, którą chrześcijanin w chwilach wolnych wnosi się do Pana. I my, bracia i siostry, wiemy, że chrześcijanin właśnie często znajduje się w takich uczuciach, gdzie modlitwa dla niego jest ukojeniem, a nie karą. Że czasem my byśmy nie mogli jej wyrazić w słowach, żebyśmy mogli, bo najczęściej my się modlimy myślami naszymi. Ale Pan Bóg czyta nasze myśli i On wie. My nie musimy dobierać pięknych słów, pięknych zdań, może w jakichś poetyckich formach, bo są tacy, co się... Pan Jezus sam powiedział, zwracając uwagę na tych, co się na rogach ulic modlą pięknymi, wzniosłymi zdaniami, a ta modlitwa nawet nie wybiega za koniec ich nosa. A tak, tylko te uczucia naszych myśli, które są w naszych sercach, które czasem nawet nie możemy ująć zdania, kiedy klękamy do wieczornej modlitwie, do modlitwy czasem, ażeby Bogu podziękować za błogosławieństwa, czy kiedy jesteśmy w smutku, w cierpieniu, a Ojciec Niebieski zna nasze uczucia. Powstałoby takie pytanie, czy Adam się modlił i na jakiej podstawie. My uważamy, bracia i siostry, chociaż to nie jest, nie mamy potwierdzenia żadnego, bo w Piśmie Świętym nie jest napisane, ale wierny sługa w pewnym miejscu wspomina, że Adam na podstawie przymierza z Bogiem, że właśnie on jako Syn Boży przed grzechem miał przywilej właśnie znosić się do Boga w modlitwie. I przypuszczamy, że jako doskonały Syn, jako pierwowzór stworzenia Bożego, on również miał te serdeczne uczucia, aby Bogu dziękować za błogosławieństwo. Ale kiedy człowiek popełnił błąd, kiedy człowiek grzeszył, to od tej chwili bracia i siostry wiedzą, że nie miał człowiek prawa wołania do Ojca Niebieskiego, Abba to jest Ojcze. Aż do tej chwili, kiedy Chrystus dopiero dokonał ofiary. Byli tylko, wiemy, bracia i siostry wiedzą o tym, że do Chrystusa nikt nie był nazwany synem. Nikt. Bo nawet ten największy mąż, pełen wiary, pełen uczuć, że czasem nas nawet wstyd jest porównać się do Abrahama, a Abraham był nazwany Synem Bożym? Wiemy, że nie był nazwany Synem Bożym, tylko co? Przyjacielem Bożym nazwany. On był tylko przyjacielem Bożym nazwany, choć on się modlił i na podstawie uczynionego przymierza z Abrahamem, a jego modlitwy były wysłuchiwane i miał prawo, tak jak bracia i siostry mogą odczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale, a w 7 wierszu, tam właśnie Abimelech, a kiedy popełnił pewien błąd, to anioł nie kazał się Abimelechowi modlić, tak jak to dziś niektórzy uważają, że wszystkie modlitwy są wysłuchiwane. O, bracia i siostry, modlitwa to jest rzecz poważna, to jest wielki przywilej i dlatego tam czytamy w tym 20 rozdziale, 7 wierszu, znane to zdarzenie, że anioł Abimelechowi kazał iść do Abrahama. Idź, mówi, do Abrahama, bo ja jestem tylko z nim w społeczności. I niech on się modli za tobą, jak on będzie się modlił za tobą, to modlitwa może być wysłuchana. I dlatego tak powiedział anioł. On kazał iść do Abrahama, niech on pomodli się za ciebie. Nie mógł się Abimelech modlić, tylko Abraham musiał się za niego pomodlić. Dlatego Korneliusz i Piotr, ci żeńcy, kiedy anioł również do Korneliusza, widzimy, przyszedł, to również posłał go do Piotra w tym momencie. A widzimy, bracia i siostry, że to był moment, to były chwile, gdzie tylko pewna klasa ludzi, pewna wynikającej pewnej społeczności, usprawiedliwienia tymczasowego, a widzimy na pewnej podstawie, tylko oni mogli mieć przywilej zbliżania się do Boga, chociaż nie jako synowie, ale jako przyjaciele. Piękny wzór, gdybyśmy się zapytali w Starym Testamencie, gdzie właściwie po raz pierwszy zapisana jest jakakolwiek modlitwa i w jaki sposób ona wyglądała, to najpierw jeden z pięknych wzorów modlitwy, pierwszej modlitwy zanotowanej w Starym Testamencie. Gdybyśmy sobie takie pytanie stawili, gdzie treść i w jaki sposób wyglądała modlitwa została po raz pierwszy zapisana w Starym Testamencie i przez kogo, a to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale od 7 do 12 wierszu modlitwę Jakuba. Zapisana jest w Piśmie Świętym po raz pierwszy treść modlitwy Jakuba, jaką on modlił się przed spotkaniem z swoim bratem Ezawem. Kiedy mieli się spotkać z swoim bratem Ezawem, jak pięknie się modlił i zląkł się Jakub bardzo, a strwożył się i rozdzielił lud, który z nim był i owce, i woły, i wielbłądy na dwa chówce. I rzekł, jeśli przyszedł Ezaw do jednego chówca, poraziłby go wtedy chówiec, który pozostanie, będzie zachowany. I rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, któryś do mnie rzekł, wróć się do ziemi Twojej i do rodziny Twojej, a uczynię Ci dobrze. Mniejszym jest, aniżeli wszystkie zmiłowania Twoje i niż wszystka prawda, którąś uczynił sługom Twym. Albowiem tylko o lasce mojej przeszedłem przez ten Jordan, a teraz mam dwa chówce. Wyrwij mię, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bądź się go boję, by snać przyszedł, nie zabił mnie i matki z synami. Wszakże rzekł, dobrze czyniąc, będę dobrze czynił, a rozmnożę nasienie Twoje jako piasek morski, który zliczą być nie może dla mnóstwa. Popatrzmy, jak piękna treściwa modlitwa zanotowana jest Jakuba. Tego właśnie męża szlachetnego, który, jak wiemy, miał te wielkie przeżycia, że kiedy na podstawie tych błogosławieństw, gdzie Bóg powiedział mu przez anioła, wróć się do ziemi ojców swoich, a będę ci błogosławił, to mówi, Jakub przypomniał sobie, Panie Boże, że tylko z laską przeszedłem przez ten Jordan, a dziś mam tak wielkie chustce. Czy bracie i siostry, żebyśmy podobnie nie mogli powiedzieć? My również, kiedy spotkaliśmy się z prawdą, kiedy rozpoczynaliśmy życie, to przypomnijmy sobie nawet materialnie, cośmy posiadali. Jak gdzieśmy mieszkali, co myśmy jedli, co myśmy się ubierali, a przyglądnijmy się dzisiaj, jak Bóg nam błogosławił, jak my żyjemy, jakie wielkie błogosławieństwo wynikające, a właśnie z filozofii prawdy, z rozumowania inteligentnego, że bracia i siostry żyją rozumnie, że nie trwonią pieniędzy na marne, nie rozpuszczają je tam, gdzie nie potrzeba i mogą kulturalnie sobie życie ułożyć. O, bracia i siostry, Jakub odwołał się do tych błogosławieństw Bożych. Panie Boże, ale popatrzmy, jaki Jakub był, jest pięknym wzorem dla nas, że, bracia i siostry, sama modlitwa nie wystarczy tylko, żebym sobie klęknął na kolana i Panie Boże, zeszli mi $1 000 000. Bo on pomimo tego, że modlił się, ale bez modlitwy, bez Boga ani do proga. Bracia i siostry, cokolwiek byśmy mieli uczynić w życiu, to musimy podjąć walkę i wysiłek, bo Pan Bóg cudownie nam nie zrzuci to z nieba, ale mamy to czynić modlitwą, tak jak Jakub. Jakub jest pięknym wzorem dla nas. Że on właśnie najpierw to rozdzielił swoje męże, swoje na trzy chówy jest powiedziane. Na trzy chówy rozdzielił cały swój obszar. A gdy się dowiedział, gdy mu służy donieśli, że twój brat Eza zbliża się, a jest z nim 400 mężów zbrojnych, to co Jakub mógł sobie pomyśleć? On wiedział, jak się rozstał z bratem swoim. Że jeżeli teraz Eza wystąpił i wziął ze sobą 400 mężów zbrojnych, to po co? Żeby pobić Jakuba. Bo on wcale uważał, że mu podstępem oderwał pierworodztwo, to co jemu się należało. I gdybyłby teraz Jakub, który się dowiedział, że Ezaw zdąża na wojnę z nim 400 chłopców, 400 mężów uzbrojonych, to Jakub też był bogaty i obfity, też miał słów, mógł powiedzieć, dobrze, bo ja też macie tutaj miecze, łuki, kołczany i jazda, wojna będzie. A czy Jakub tak robi? Gdybyłby Jakub wystąpił z takim samym uczuciem, to dwóch braci byłoby się spotkało i byłaby to bratobójcza walka. Bratobójca, wojna byłaby wypadła, ale że Jakub był serca szlachetnego, to on, widzimy, rozdzielił i raczej wystąpił z darami do brata. Zamiast uzbroić żołnierzy swoich sług, to on raczej chówce podzielił w ten sposób, że dał im dary. Że jak Eza spotkał pierwszy ten chów, pyta się, skąd jesteście? Od brata twojego Jakuba idziemy, a on kazał nam się kłaniać sobie i tu są dary od niego. To jeżeli był w sercu zawzięty, to już troszeczkę zmień, prawda? Na pewno już tam troszeczkę zmień. A jak spotkał drugi orszak, od kogo? Znowu od Jakuby i znowu mu dary złożyli, to jeszcze bardziej zmień. A jak spotkał następny, bracie i siostry, to już był całkiem rozbrojony. I dlatego ta jego wojowniczość, którą wystąpił na pewno, jak widzimy, pięknie Jakub podstąpił. Byłby z takim samym uczuciem wystąpił jak Eza, złości, nienawiści, ty na wojnę, to ja też ci pokażę, jak to dzisiaj w każdym człowieku jest taka ambicja. To tyś mi śmiał to zrobić? To ja ci pokażę, co ja mogę. A Jakub miał uczucie pokory, ale pomimo tego wszystkiego, że tak się zabezpieczył, to jeszcze klęknął na kolana i modlił się. I jest powiedziane tak, że mocował się całą noc z aniołem. Nie puszczę ci się, aż mi będziesz błogosławił. Nawet został mu ślad, bo utykał od tego czasu. Chromy był od tego czasu, ale jednak on, widzimy, pragnął błogosławieństwa Bożego i stosownie do tego ułożył warunki swoje. Dlatego też pięknym przykładem i wzorem dla nas chrześcijan, jak myśmy również powinni się modlić, jak nasze życie powinno wyglądać. To jest piękny przykład. Ten piękny przykład Jakuba niech głęboko wpadnie w nasze serca, a właśnie jak powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie, nasze uczucia, nasza miłość, nasza pokora, a to wszystko ma być zgodne z modlitwą, żebyśmy my nie modlili się inaczej, a nie postępowali inaczej, tak jak to piękny mamy wzór w Jakubie. Następnie moglibyśmy sobie stawić takie pytanie, jaką chrześcijanie powinni postawę przyjąć przy modlitwie? Bo różne ludy różną postawę przyjmują do modlitwy. Więc my również, odpowiadając na to pytanie, jaka byłaby najwłaściwsza postawa przy modlitwie, to idziemy do Pisma Świętego, Słowo Boże nam odpowiada. Staramy się jako badacze Pisma Świętego na wszystko sobie odpowiedzieć Słowem Bożym. Jaka postawa powinna być nasza przy modlitwie, fizycznie zewnętrzna. Odpowiada nam na to psalm 95, który na pewno wszyscy doskonale znamy, a szósty wiersz, jak mówi te piękne słowa, poetycki psalm Dawida. Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed Nim. Klękajmy przed Panem Stworzycielem naszym. Klękajmy na kolana przed Panem Stworzycielem naszym. Więc to jest najwłaściwsza chrześcijańska modlitwa, postawa modlitwy chrześcijańskiej. Uklęknięcie na kolana. Tym właśnie pokazujemy naszą cześć dla Ojca Niebieskiego, nasze uniżenie, naszą pokorę, nasze poddanie, a i nasze pragnienie łaski i błogosławień Bożych. Więc tak jak tutaj pięknie ten psalm powiada, klękajmy przed Panem Stworzycielem naszym. Kłaniajmy się. A więc ponieważ, bracia i siostry, jesteśmy często w warunkach takich, gdzie nie zawsze jest możliwe przyklęknięcie na zebraniu czy w innych warunkach publicznych, więc postawa właśnie kłaniajmy się przed Nim, czyli stojąca postawa z pochylonym czołem jest również właściwą postawą pokory, modlitwy przed Panem Stworzycielem naszym. Tak wynika z tego pięknego psalmu. Więc my nie potrzebujemy szukać innych sposobów. Wiemy, że religie pogańskie, religie chrześcijańskie odrzucone z rzymskich kościołów protestanckich przyjmują różne podstawy, w różny sposób, prawda, tam gdzieś kazują leżeć na plackiem, czy tam czołem gdzieś jeszcze inne, ale my wiemy, że Pismo Święte nam powiada, że tylko ta podstawa klękania przed Panem, uklęknięcie do modlitwy ciszy porannej czy wieczornej jest właściwą podstawą do modlitwy. I my musimy, bracie i siostry, sobie powiedzieć, że doskonała modlitwa chrześcijańska składa się z trzech punktów. Z dziękczynienia, uwielbienia i prośby. Doskonała modlitwa chrześcijańska powinna posiadać te trzy punkty. To znaczy punkt dziękczynienia, że my najpierw składamy dziękczynienie Ojcu Niebieskiemu za błogosławieństwa, za prawdę, za te wszystkie łaski, które nas obdarza. No następnie uwielbienie musimy Mu złożyć za Jego wielkość, potęgę i moc prawdy, za ten wspaniały wszechświat, który stworzył, za Jego wielką potęgę i moc. I również dopiero z prośby, że dopiero Bogu przedkładamy to, co mamy tam w sercu naszym leży, naszych uczuć, co pragniemy uzyskać od Ojca Niebieskiego, co w naszych uczuciach najtajniejsze, nasze najczystsze marzenia i pragnienia przedstawiamy. Więc te trzy punkty powinna zawierać doskonała modlitwa. Dziękczynienie za otrzymane łaski i błogosławieństwa, uwielbienie miłości za Jego moc, potęgę i to, że chciał nas przygarnąć i dał nam zrozumieć prawdę i prośbę tego, co pragniemy otrzymać. Dlatego doskonałość modlitwy pańskiej, tak jak wiemy, że liczba 7 jest doskonałą, jest cyfrą doskonałą w symbolice Słowa Bożego. Więc te 7 punktów to są doskonałość modlitwy pańskiej pokazanej w 7 punktach pięknie pokazana jest w modlitwie pańskiej, którą Chrystus właśnie nauczył się modlić. Tak jak to odczytaliśmy, te punkty właśnie w tej Ewangelii świętego Łukasza, że kiedy oni poprosili uczniowie, żeby nauczyli ich modlić się, to Chrystus sam nie złożył jakiejś cudownej modlitwy. Mógłby przecież Chrystus jako doskonała istota, to mógł nawet jakimś cudownym wierszem ułożyć modlitwę. To mi się wszystko rymowało. No piękną, wspaniałą może na 30 kartek, czy na pół Biblii nawet. A widzimy modlitwa pańska, Ojcze nasz, jaka ona jest skromna, prosta, a ona, bracie i siostry, zawiera całą doskonałość sobie. Modlitwa pańska, ta właśnie najpiękniejsza, którą Chrystus nauczył się nas modlić. Nie tam jakieś do świętego Antoniego, czy jeszcze inne, przebieranie różańców, czy jeszcze innych, a to różnych takich, które dzisiaj są nadtworzone przez różne religie, rzeczy niedorzecznych, nie mających żadnego sensu. Ta piękna, wspaniała, prosta, uwielbiająca modlitwa pańska ma wszystkie 7 punktów doskonałej modlitwy. Więc pierwszy punkt to jest Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ten pierwszy punkt to jest adresat modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze to jest Abba. My, bracie i siostry, wiemy, że w Starym Testamencie, w narodzie żydowskim, to Bóg jest, to było 3 wyrazy. J-H-W, Jahwe. Ale to jest ta potężna istota, Żydzi po prostu bali się wymawiać tego imienia i dlatego stworzyli Abba, wyraz drugi. Następny, bo prawdopodobnie, jak wiecie podanie, arcykapłan tylko raz w roku przy ofierze miał prawo wymawiać to Jahwe. To imię Boże, raz w roku. Czyli to było tak wielka cześć i tak wielka potęga. Więc Ojcze nasz to jest adresat modlitwy, do kogo my ją zasyłamy. Znajomość imienia Bożego, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, znajomość imienia jeszcze nie zbawia. Czy wszyscy go mogą zwać ojcem? A o bracie i siostry, musimy pamiętać, że on ten bezpośredni stosunek, a to czasem nas onieśmiela. Jest powiedziane tak w Piśmie Świętym, że z człowiekiem bez tytułu mówić będę. Bracie i siostry, przypominajmy sobie takie proroctwie i obowy nie trafiły w księdze Ioba. A przypatrzmy się dzisiaj, jeżeli idziemy do jakiegoś kolegium, do jakiegoś instytutu, to ile my to tytułów musimy powiedzieć? Panie doktorze, profesorze, jeszcze każdy chce, jakby panie, nawet jeden u nas wieśniak to się pomylił, bo jak skończy kolegium ktoś, to ma taki skrót MGR, magister. To mu powiedział panie margrabio. Bo zwał się go obrazić, żeby czasem go nie obraził, a widział trzy literki, nie wiedział jak to zacząć od tego, to mu to też pasowało i powiedział mu panie margrabio. Więc widzimy, jak dzisiaj człowiek prosty żąda tytułu, żeby mu czasem na tynie powiedzieć, prawda? No w języku angielskim to może bardziej bezpośredni stosunek, o ile się orientuje, bezpośredni stosunek w odnoszeniu się. Ale u nas w Europie to jest tak zwana tytułomania. Jakby ktoś przyszedł do lekarza i nie powiedział mu panie doktorze, to drugie słowo to w ogóle nie będzie rozmawiał z człowiekiem. Panie profesorze, panie inżynierze, a do ojca niebieskiego mówimy ojcze nasz, bezpośrednio, na tym. Do tej najwspanialszej istoty, najpotężniejszej istoty, ale czy wszyscy mają to prawo? Czy wszyscy mają to prawo adresować do Ojca Niebieskiego tą modlitwę Ojcze nasz? O, bracie i siostry, kiedy studiujemy filozofię okupu, filozofię Słowa Bożego, a to pamiętajmy o tym, że Ojciec Niebieski nie może być przez wszystkich nazwany Ojcem. To tylko ci, którzy właśnie przyjęli drogocenną ofiarę Jezusa Chrystusa i którzy uczynili baptizo. On dla tych jest ojcem, bo tak jak powiedzieliśmy, że Abraham może był, popatrzmy, że był gotowy swojego własnego syna dać na ofiarę. Do tego stopnia, że kiedy szli pod górę, to ojciec, to syn ojca się pytał, ojcze, a gdzie jest ofiara? Bo my mówimy, idziemy ofiarę złożyć. A Abraham do końca się modlił i wierzył, że mówi, nie bój się synu, bo Pan zgotuje. Ale kiedy już musiał go związać i położyć na ołtarzu, nie bracie i siostry zauważył, co to było za doświadczenie. To już musiała być straszna determinacja. Jeżeli jeszcze Abraham do końca może wierzył, że Bóg da jakieś wyjście mu, że tego syna, na którego czekał tyle lat pierworodnego, a teraz ma złożyć na ofierze i sam jako ojciec go zamordowa, Bóg żąda od niego, to on może jeszcze do końca myślał, że jeszcze Bóg da jakieś wyjście. Ale kiedy go już związał i położył na ołtarzu ofiarnym, a kiedy wyciągnął już nóż bracia i siostry, to jest powiedziane, że dopiero w ostatnim momencie go anioł chwycił za rękę. To była potężna wiara i oddanie się dla Boga. I jeszcze nie mógł być nazwany Synem Bożym, tylko przyjacielem. Tylko przyjacielem. Czy my, bracia i siostry, zdajemy sobie sprawę z tego, co to znaczy w tym tytule modlitwy Pańskiej Ojcze nas, który jesteś w niebie? Co to jest za wielki przywilej? Co to jest za wielkie błogosławieństwo? Co to jest za wielkie wyróżnienie dla nas? Co to jest za najwyższe szczęście, którego my nie jesteśmy zdolni określić ani ocenić w właściwy sposób? Ojcze nas, który jesteś w niebie. W niebie nie, i rozumiemy, że w niebie, ale tylko w niebie. Nie tak, jak rozumią niektórzy chrześcijanie, że w niebie i na całej ziemi. Bo na ziemi są takie miejsca, żeby człowiek nie chciał mieszkać i przebywać, a nie dopiero Pan Bóg. Dlatego widzimy tron północy, Pismo Święte określa. Tron północy jest tym tronem, gdzieś właśnie w Boskiej Nieskończoności, nazwany Piśmie Świętym, gdzie Ojciec Niebieski również w wszechświecie ma miejsce, jako istota duchowa, gdzie przebywa. W pełnej chwale, w pełnym szczęściu my nie jesteśmy zdolni tego określić, ale nie może, ale nie tak, jakby ktoś sobie myślał, że Pan Bóg jest wszędzie i nigdzie, tak jak powiedzieliśmy. Wszędzie, który jesteś w niebie i na całej ziemi. Bo tak jak powiedzieliśmy, że na ziemi są takie miejsca, gdzie by człowiek nie chciał przebywać, aby się robił. Dlatego wierzymy, że ten tron północy to jest również miejsce, gdzie Ojciec Niebieski przebywa. Następnym punktem tej modlitwy pańskiej, to jest drugi punkt, to jest święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Arcykapłan, tak jak wspomnieliśmy już, to imię wymawiał raz w rok przy wielkiej ofierze Dnia Pojednania. Bo jest powiedziane w Piśmie Świętym, że nie będziesz brał to imienia Bożego na daremno. I tak jak już braciom i siostrom powiedziałem, że właśnie nawet zostało zastąpione imię Boże Jahwe, biblijne, hebrajskie w Starym Testamencie na Abba. A przeglądnijmy nasze życie. Zresztą jak przeglądamy się naszym sąsiadom, to ile na co dzień jest zawołanie? O Jezu, o Boże. Bracie i siostry, a jest powiedziane, że nie będziesz brał imienia Pana Boga tego na daremno. Czasem, gdy jesteśmy w roztargnieniu, w nerwach, to czasem i chrześcijanie, nawet jako chrześcijanie, często nam się wyrwie. Powinniśmy pamiętać, bracie i siostry, że nie wolno nam tego czynić. my w imię Boże, jeżeli wypowiadamy to z najwyższym szacunkiem, a nie przy, jak się placek przypali gospodyni w kuchni, albo tam mężczyzna sobie zamiast gwoździa wyceluje palec, to wtedy woła Jezusa albo Pana Boga. Widzimy, czy to jest poszanowanie, nie będziesz brał imienia Boga swego na daremno. To jest bardzo ważne. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. To imię Boże dzisiaj jest bluźnione. Jest w różnych piosenkach karczemnych nawet możemy powiedzieć, a w różny sposób wysydzane przez ateizm, przez niedowiarków na każdym kroku, chociaż tutaj w Stanach Zjednoczonych można się cieszyć, co kawałek, chociaż inny kościół spotyka się, ale jednak wierzących ludzi. Ale u nas w Europie jest większość ateistów, którzy w różny sposób nawet bluźnią i wyśmiewają się. Gdyby to było, gdybyśmy my mieli taką moc i władzę jak Ojciec Niebieski, to byśmy już połowę świata spalili. Połowę świata byśmy spalili, a Ojciec Niebieski ma tą cierpliwość i on jeszcze chce podźwignąć cały świat. Dlatego właśnie my mamy, bracia i siostry, pracować nad tym, aby święciło się imię Boże, abyśmy mogli je opowiadać z szacunkiem i czcią. Z wielkim szacunkiem i z wielką czcią, bo te trzy literki to nic nie zawierają. Te Bóg, God, jak coś, jakbyśmy jeszcze jakiekolwiek inne wyraz znaleźli. Wielka, potężna moc Boża, to tak jak wspominaliśmy już jednym z tematem z braćmi i siostrami, że święty Jan, kiedy szukał słowa, ażeby oddać wielką potęgę Bożą, to powiedział, Bóg jest miłość. Nie ma takiego wyrazu, nie ma takiego uczucia, które by mogło oddać potęgę tego imienia, jego chwały, majestatu i mocy, wiele potęgi jego stworzenia, bracia i siostry. Dlatego to imię Boże powinno być szanowane przez nas. Ono musi być, jemu musimy oddawać cześć i chwałę w naszych rodzinach, naszym, dlatego nawet jest powiedziane, że nie będzie rzucał pereł w imię. Chrześcijanin powinien się nawet zastanowić z tym imieniem, jeżeli on idzie, jeżeli by miał przyjść do bluźnierców, ludzi, którzy drwią z tego, o to tego imienia my nie będziemy im szargać. Tak na co dzień, w niewłaściwy sposób, bo to imię jest za święte, za potężne i za wspaniałe, a my jesteśmy tylko szarymi i skromnymi ludźmi. Trzeci punkt modlitwy, tej wspaniałej modlitwy, to jest przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Prawdziwy sens tych słów zapomniała ludzkość. Tak jak dzieci zmurzone prośbą. Tak jak dziecko, które prosi tatusia albo mamusię, daj mi lalkę, a tatuś albo mama jest za biedna, żeby kupić dziecku i wreszcie prosi już, ale w ogóle zapomniała nawet o co prosi. Dlatego lud 70 milionów chrześcijan modli się przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale wszyscy się wybierają do nieba, a o królestwo proszą na ziemię. Jedni do piekła pójdą, a drudzy do nieba i pytamy się, dla kogo to królestwo na ziemi. A modlą się przyjść królestwo Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Całe chrześcijaństwo zapomniało sensu słów tej pięknej modlitwy, a przecież to jest takie proste i takie piękne. I bracia i siostry, my dzisiaj żyjemy w tym pięknym czasie, o którym Pismo Święte mówi, że za dni tych królów Bóg wzbudzi swoje królestwo. Za dni tych królów. Niektórzy chrześcijanie mają tą trudność, że mówią, jak to też niemożliwe, Pana jeszcze nie ma po raz który. A bracia i siostry, my mamy takie piękne, ja nie chcę ich rozwijać, bo my mamy na myśli, Panie naucz nas modlić się na temat wniosku z modlitwą Pańską. Ale chcę tylko nawiasem rzucić te myśli, że dla niektórych chrześcijan to sprawia trudność. A Pismo Święte mówi, że za dni tych królów Bóg zbudzi swoje królestwo. To znaczy, że te królestwa jeszcze będą istnieć. Bo to królestwo, to jest bracia i siostry, tak jak u nas w Polsce, kiedy była okupacja, to Polska najpierw istniała w partyzantce. Była armia uzbrojona, partyzanci, tak zwani, którzy kryli w lesie, byli i z ukrycia walczyli, aż doprowadzili do rewolucji i obalili rząd Hitlera. Wojna następna przyszła. I to królestwo w tej chwili to jest w zarodku, w zalążku. Ono jest właśnie w tym stadium rewolucyjnym. Chrystus Pan przyszedł, bo jest powiedziane w proście, że gdzie mówi, na wierzchu tych gór. Tam na wierzchu tych gór, czyli na jeszcze za dni tych królów budzi, czyli na wierzchu tych król. Bo ono dopiero to królestwo, które Chrystus zakłada wraz z zbudzonym Kościołem. Wierzymy, bracia i siostry, że ci bracia i siostry, którzy odeszli wierności swojej, a oni już potrzebni są tam, za którą zasłoną. Tak jak Jan powiedział, że nie musi ubywać, bo jego musi przybywać. Do tego królestwa Chrystus zbiera właśnie tych wojowników, którym kompletuje, którymi ma zakładać to wspaniałe święto królestwo, o które właśnie przez 2000 lat modli się całe chrześcijaństwo. I to jest pokazane w tym kamieniu uderzającym. My żyjemy właśnie na przełomie tej wielkiej, wspaniałej epoki usuwania tych królestw tego świata przez Królestwo Boże. Usuwania tych królestw tego świata przez Królestwo Boże. I dlatego dzisiaj, chociaż jeszcze są ci królowie, tak niektórzy chrześcijanie mówią, czasy pogan się nie skończyły, bo jeszcze królowie są. Ale oni już nic nie mają do powiedzenia. Sam król angielski dał do zrozumienia to, kiedy była parada i kiedy wojsko przywitało go tam uroczyście specjalnie, to jemu przypadkowo wyleciała chusteczka z kieszeni. I kiedy jeden z oficerów podał tą chusteczkę, to król angielski powiedział mu: dziękuję, bo to jest jeszcze jedyna rzecz, do której mogę nos złożyć. To są jeszcze tacy królowie, niektóre narody mają taką ambicję, że to jeszcze mają króla, ale oni już nie mają nic do powiedzenia. Ono widzimy, te królestwa są już walone i dlatego właśnie po proces uderzania się, z którym Filipem rozpoczął, i ten kamień dopiero po rozwaleniu posągu urósł wielką górę, a najpierw był małym kamieniem. Dlatego właśnie widzimy te wspaniałe słowa: przyjdź królestwo Twoje. To my, bracia i siostry, możemy się cieszyć, że żyjemy w tej przełomowej epoce tworzenia tego, że ten świt nowej epoki, bo tak jak mamy powiedziane, że przyszedł poranek, a także i noc. Bo nawet pięknie to w narodzie żydowskim Bóg pokazał, że u Żydów dzień zaczynał się czym? Czym się dzień zaczynał? Nocą się zaczynał, prawda? Dzień u Żydów zaczynał się w nocy, bo 6 godzinie wieczy. I to jest piękny przykład, że właśnie nowy dzień, świt królestwa zaczyna się straszną nocą, w której coraz ciemniejsze chmury zbierają się nad światem, aż doprowadzą do straszliwej rzezi narodów, do straszliwej wojny, która zakończy się anarchią i zgubą powszechną tych wszystkich ustrojów politycznych i religijnych na świecie, które dzisiaj właśnie doprowadzają świat do ruiny i do upadku. Bo przyszedł ten, który ma prawo do tego zakładania tego wspaniałego królestwa. Czwarty punkt tej pięknej modlitwy to jest: bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja, o bracie i siostry, bądź wola Twoja to znaczy rozumne pełnienie tego, co Bóg sobie życzy. Ale jeżeli my teraz mamy pełnić wolę Bożą, to musimy ją poznać. Powinniśmy ją znać. Bóg sobie tego życzy. Dlatego porządek Bożej woli to jest pierwszym naszym obowiązkiem, naszym ustawicznym obowiązkiem i końcem naszych wszystkich obowiązków. Czynienie woli Bożej. Aniołowie pełnią wolę Bożą, ale ludzkość pełni wolę szatana. My, bracia i siostry, musimy widzieć i sobie zdawać z tego sprawę, jak ludzkość dzisiejsza wygląda. Że ona nie pełni woli Bożej, tylko wolę szatana i demonów, które dzisiaj rozpętane są nad światem. A tak jak wspomnieliśmy, my jako chrześcijanie mamy czynić wolę Bożą. A święty apostoł Paweł, a widzimy, po trzykroć prosił Pana o pewne rzeczy, ale musiał zapoznać się z tą wolą Bożą i musiał wiedzieć, jaka ta wola Boża. I dlatego my mamy Słowo Boże, mamy literaturę biblijną, która pomaga nam do zapoznania z tym, czego Bóg sobie od nas życzy. I dlatego widzimy, bracia i siostry, że kadzidło w tych cieniach przybytku, to ono było kładzione na chlebach pokładnych. Czyli kadzidło, a chleby to są właśnie, to jest to Słowo Boże, ten pokarm, z którego my czerpiemy, źródło zrozumienia Boga, Jego praw i zasad. A kadzidło jest symbolem naszych uczuć modlitw. I dlatego to kadzidło było, tym kadzidłem były posypywane chleby pokładne. To jest pięknym symbolem, że my właśnie, jeżeli mamy wznosić uwielbienia i mamy uwielbić Ojca Niebieskiego, to musimy starać się poznać Jego wolę. Na czym ta wola polega? Co Ojciec Niebieski od nas żąda? Czego On sobie życzy? A czy można wierzyć w Boga, a nie czynić Jego woli? A bracie i siostry, to jest niemożliwe, żebyśmy mogli wierzyć w Boga, a nie czynić Jego woli. I my, bracie i siostry, czytamy w Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale. W Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale jest powiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa to piękne zdanie w 4 i 7 wierszu. Mieszkajcie we mnie. Ewangelia Świętego Jana 15, 4. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Jako latorość nie może przynieść owocu sama z siebie, jeżeli nie będzie trwała w innej macicy, także ani wy, jeżeli we mnie mieszkać nie będziecie. Jeżeli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam. Nie ma wtedy takiej rzeczy. Jeżeli będziecie we mnie mieszkać, jako w tej winnej macicy, a we mnie mieszkać będziecie i że jeżeli będziecie czynić słowem, a słowa moje w was mieszkać będą, to o cokolwiek będziecie prosili, stanie się wam. I my dzisiaj, bracia i siostry, widzimy, że wiele rzeczy, gdybyśmy chcieli i mieli czas, nie chciałbym przedłużać naszego rozważania, ale bracia i siostry, gdybyśmy mogli przypomnąć te wszystkie doświadczenia, tak jak już wspomnieliśmy nawet o tym Abrahamie, że on do tego stopnia, że gotowy był syna swojego złożyć na ofiarę, bo taką była wola Boża. A to jest najtrudniejsza rzecz. Bardzo trudno nam jest czasem rozpoznać wolę Bożą. Bracia i siostry, kiedy przyjdą smutki, czasem doświadczenia i cierpienia, czasem choroba, a czasem nawet kalectwo. I nieraz się pytamy, dlaczego Panie Boże dopuściłeś? Ale wy, bracie i siostry, musimy pamiętać o tym, że mamy trwać w wierze. Nam nie wolno kwestionować. Jeżeli myśmy się Bogu poświęcili, to odtąd wszystko, cokolwiek nam się staje, to tak jak Pismo Święte mówi, że ani włos w głowie waszej nie może być poruszony bez woli Bożej. I my musimy przyjąć to i zgodzić się. Musimy pamiętać, że nawet jeżeli spotkamy się z trudnościami, to musimy rozeznawać sami, czy one są czasem wynikiem naszych błędów życiowych, czy tylko na to, że Pan Bóg doświadcza naszej wiary, ażebyśmy mogli również być utrwaleni w tej wierze. Dlatego właśnie my, bracia i siostry, mamy spać spokojnie, ale tak jak święty Piotr jest powiedziane, że on chociaż znalazł się w więzieniu, to spał spokojnie. Człowiek, którego gnębi sumienie, które czyni złe w życiu rzeczy niewłaściwe, to potem w nocy nawet w domu, spokojnie na miękkim łóżku, siedmioma poduszkami nie może usnąć. Ale człowiek, który ma spokojne sumienie, który nie czyni nikomu krzywdy, który stara się czynić tą wolę Bożą, to on tak jak Piotr nawet, choćby się znalazł w więzieniu, a to brat i siostry, on usnął spokojnie. Tak jak już opowiadałem w pewnym miejscu historię jednego z naszych braci, który po okupacji zaraz odmówił przyjęcia broni i został właśnie doświadczony w ten sposób, znalazł się w więzieniu i tam tak złożył, że kiedy właśnie kazał mu kapral zamiatać korytarz, to akurat przed tym biurem tych oficerów, gdzie się naradzali, że jutro zrobimy jeszcze takie jedno doświadczenie, że postawimy go pod murem i powiemy mu, że go rozstrzelamy. Ale nie naprawdę, tylko taką farsę zrobimy. A on właśnie, Bóg tak rządził, że ten brat akurat właśnie jako więzień zamiatał ten korytarz, a gdyby uchylony i słyszał wszystko. I dlatego, a tam nam się przyznał w zeznaniu, że już czasem trud, zdawało mu się, że to może niepotrzebnie podjąć taką walkę. A jednak wyszedł spokojnie, do domu przyszedł, nic mu się nie stało. Bo widzimy, bracie i siostry, Pan Bóg ma nas w tej świętej opiece. Dlatego czynienie woli Bożej jest bardzo ważnym czynnikiem. Chrześcijanin ma starać się. Wszystkie nasze zadania, wszystkie nasze trudności życiowe, cokolwiek czynimy, cokolwiek podejmujemy, to pierwsze powinno być pytanie, czy to jest zgodne z wolą Bożą. Cokolwiek my czynimy w życiu, cokolwiek podejmujemy, to mamy się zastanowić nad tym, czy Pan Bóg sobie to życzy, czy to spotka się z błogosławieństwem Bożym, czy to jest zgodne z wolą Bożą. Bo wolę Bożą mamy bardzo pięknie ujętą w Słowie Bożym. Dlatego musimy studiować, musimy wiedzieć. Jeżeli ktoś chce być inżynierem, to niestety musi się uczyć matematyki, Carnota i innych spraw, bo potem nie obliczy mocno, prawda? Innych spraw różnych fizyki, jakie rządzą dzisiaj światem fizycznym. A wy, bracie i siostry, tak samo i chrześcijanie, musi zapoznawać się z wolą Bożą, jeżeli chce, aby Bóg wypełnić te słowa modlitwy pańskiej, bądź wola Twoja. Następny punkt piąty, to jest chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. I my wiemy, bracie i siostry, jak Pismo Święte mówi, że literalny chleb i woda nie ustanie świętym. Literalny chleb i woda nie ustanie świętym. I my mamy najlepszy przykład tych strasznych wojen, które przeszły nad Europą. Nawet powiem braciom i siostrom, że taka straszliwa rzeź, jak 32 miliony ludzi zginęło w Europie w II wojnie światowej, nie licząc kalek, a z braci i sióstr prawie że nikt nie zginął. Zginęło tylko paru tych braci bohaterów, którzy za Hitlera odmówili przyjęcia broni, zostali zgilotynowani, brat Adler, brat Potępa ze Śląska. Myśmy byli przydzieleni do państwa niemieckiego i Hitler nas młodych ludzi wcielał obowiązkowo do wojska, więc ci bracia odmówili przyjęcia broni i przysięgi, zostali zgilotynowani i zginął brat Stan. Ten brat Stan, który może bracie mi siostrą z nami, jest ten właśnie, który jako bohater wielki i braci tu właśnie waszych uczuć miłości był przysłany do Polski i on został właśnie w tej Polsce, ażeby szerzyć Ewangelię i głosić prawdę. Niemcy go również zamordowali w obozie. Ale poza tym bracia i siostry, prawie wszyscy bracia i siostry przeżyli spokojnie i szczęśliwie tą zawieruchę. Pan nas utrzymał w miłości i w prawdzie. Dlatego my musimy pamiętać, że my się modlimy o chleb powszedni. My, bracia i siostry, mamy dziś coś więcej. Dlatego ostrzega nas Pan, Jezus Chrystus, w Ewangelii Świętego Łukasza w 21 rozdziale, a w 34 wierszu. Jeżeli to mówimy, bracia i siostry, to nie dlatego, żebyśmy mieli może na myśli krytykę, czy może jakieś inne niezrozumiałe rzeczy, ale chcemy tylko jako przestrogę powiedzieć słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawarte w tym 34 wierszu. A strzeżcie się, aby snadź nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by na was przyszedł ten dzień. My żyjemy w tej epoce, gdzie bracia i siostry, coraz to większe trudności przychodzą i coraz to większe pokusy. Może bracia w Stanach Zjednoczonych niebo już osiągnęliście ten standard życiowy. Ale my w Polsce, ja sam bracia i siostrom się przyznam, że jak przyglądam się na to wszystko, to sam bym chciał osiągnąć pewne rzeczy. A to powoduje, że człowiek, przywiązując się do rzeczy ziemskich, poświęca im więcej czasu, aniżeli duchowym rzeczom. Dlatego niemniej, ale Chrystus Pan ostrzega nam, że w tych nas, ostrzega nas, że w tych czasach ostatecznych mamy się strzec, żebyśmy czasem za dużo serca nie włożyli w materialne rzeczy. Bo modlimy się chleba naszego poprzedniego, tak jak jeden z braci powiedział, tak jak jeden z braci był piekarzem, a właśnie miała wybuchnąć wojna, przygotował te całe spichlerz. Ktoś tam miał 500 bochenków, a modlił się chleba poprzedniego, ale był spokojny, bo miał przygotowane 500 bochenków chleba. Więc widzimy, to nie znaczy, że chrześcijanin ma być nieroztropny w życiu, nieostrożny, że ma może rozpuścić wszystko to, co zdobywa ciężką pracą, bo kultura życia również wymaga. My, bracia i siostry, cieszymy się nawet, kiedy sam obserwuję, to nawet człowiek nawet lepiej odpoczywa w takich warunkach. Lepiej odpoczywa, czuje się jakiś bardziej, bliżej nawet Boga, bliżej właśnie ma w zrozumieniu tą wielkie szczęście i doskonałość, jaką w przyszłości ludzkość będzie korzystała w Królestwie Bożym. Ale musimy pamiętać o tym, żebyśmy byli czasem nie, naszego serca nie przyłożyli za wiele do ziemskich rzeczy, żeby ono czasem nie zajęło naszego całego czasu, całego umysłu i nie mielibyśmy nawet czasu przyjść na zebranie. Tam, gdzie ten prawdziwy chleb Słowa Bożego możemy uzyskać. Dlatego Jezus powiedział w Ewangelii świętego Łukasza w 12 rozdziale, a w 22 wierszu. W pewnym momencie, kiedy uczniowie wykazali taką troskę, Panie, co z nami będzie, to co Pan Jezus im pokazał? Lilię. Przypatrzcie się liliom polnym, mówi Jarosław. Nie sieją ani jedną, a Pan obdarzył ich największą chwałą, jaką posiada jakikolwiek świat. W tym 12 rozdziale taki piękny przykład Chrystus dał. Przypatrzcie się liliom polnym. Dlatego my, bracia i siostry, powinniśmy się nie obawiać tego, co przychodzi na świat. Choćby przyszły największe troski, cierpienia i doświadczenia, to miejmy takie zaufanie, jak Chrystus pokazał uczniom w formie wymówki, taką piękną wymówkę im czynił. Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Dlatego my, bracia i siostry, musimy pamiętać, żebyśmy czasem nie byli podobni Lotowi. Temu Lotowi, to sam sobie nawet często stawiam przed oczy, że kiedy miał się rozstać z Abrahamem, to Abraham powiedział, ty sobie wybierz. Ja to wezmę to, co Pan mi da, a ty sobie wybierz. A jak jest powiedziane, Lot podniósł oczy, to zobaczył piękną równinę jordańską. A jak podniósł oczy, zobaczył piękną równinę jordańską w Sodomę i Gomorę, piękne miasto, to po tym pożądał i mówi, że tu mi będzie dobrze, mojej rodzinie mi pozostał. A nie pomyślał o tym, co to za straszne, szalone miasta, że jakby trudno będzie rodzinę wychować, czy on ją utrzyma przy Panu w błogosławieństwie. I dlatego pożądał rzeczy cielesnych i został nad tą piękną Doliną Jordańską. Czy dużo stamtąd wyniósł? Bogactwa i skarbu z tej Doliny Jordańskiej? Czy na to, na tym się napracował, czy dużo stamtąd wyniósł, bracia i siostry? Wiemy, że nic nie wyniósł. A nawet to, co miał najdroższe, to zostawił. Bo ta żona właśnie, to tak trudno jej było, żeby nie odwrócić się do tyłu. A to było rozkazanie pańskie, bo to, bracia i siostry, było całkiem naturalne. Jak oni pracowali tyle lat, zdobyli to bogactwo, przywiązali się do niego, a teraz Pan powiedział, to wszystko się spali, to ona nie mogła biedna utrzymać się, żeby nie, chociaż raz jeszcze nie zobaczyć, nie pożegnać się wzrokiem tego wszystkiego. Kiedy z tobołkiem na plecach uciekali, a gdyby przemieniła się w słów solny, została jako pomnik na przyszłość dla wszystkich chrześcijan, żebyśmy my również pamiętali o tym, że my mamy przed sobą wyższe cele, że naszym celem najwyższym, że dom, który my budujemy, to jest niebiesie, poza którą zasłoną. I modlimy się właśnie chleba naszego poprzedniego. Daj nam Panie. I my, bracia i siostry, dzisiaj również mamy ten szósty punkt, który chcemy wspomnieć, przychodząc do końca naszych rozważań. I odpuść nam nasze winy. Jedyną podstawą odpuszczania naszych win po drogocennej krwi. Modlimy się tak, bracia i siostry. I odpuść nam nasze winy. To jest bardzo piękne, głębokie i poważne słowa w tej modlitwie. I jedyną podstawą do odpuszczenia naszych win po drogocennej krwi Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którą przelał na górze Kalwarii, to jedyną podstawą po tej drogocennej ofierze okupowej to jest co? Ta modlitwa nam wyjaśnia. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy my to czynimy? Pamiętajmy, bracia i siostry, jeżeli my nie umiemy odpuścić naszym winowajcom, to nie mamy prawa prosić Boga, odpuść nam nasze winy. Bo w tej modlitwie mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jeżeli my nie potrafimy odpuścić naszemu bratu, naszej siostrze, naszemu bliźnimu, krzywdy nawet, może nie właściwie nam wyrządzonej, bo chrześcijanin to istota miłująca ponad wszystko. Musi osiągnąć ten stopień doskonałej miłości, zdolnej miłować nawet nieprzyjaciół. I dlatego to jest bardzo ważne. Dzisiaj, kiedy przyglądamy się na rozterki duchowe, na różne trudności i doświadczenia, na uprzedzenia nawet między ludem Bożym, to jest bardzo smutne, to widzimy, że nawet chrześcijanie prawdziwi chrześcijanie nawet zapomnieli o prawdziwej treści tej pięknej modlitwy. I odpuść nam nasze winy, odpuść nam nasze winy, a bracia i siostry, czy my się spowiadamy, niektórzy katolicy nas się pytają, czy my chodzimy do spowiedzi. A my codziennie się spowiadamy przed naszym Ojcem Niebieskim. W tej naszej pięknej modlitwie Ojcze nas, modlitwie Pańskiej, to jest nasza codzienna spowiedź. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, naszym bliźnim, naszym braciom, naszym siostrom, którzy nawet by mimowolnie, czy w jakikolwiek sposób nawet może zdarzyłoby się, żeby popełnili jakiś błąd, może zrobili nam krzywdę słowem czy uczynkiem. Bądźmy, bracia i siostry, wspaniałomyślnymi ludźmi, wspaniałomyślnymi dziećmi Bożymi. Tego od nas żąda treść tej modlitwy. I dlatego właśnie każdy z nas czyni ten rachunek sumienia. Pragnienie, a bracia i siostry, to powinno być też nasze pragnienie gorące. Tak jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w piątym rozdziale Chrystus Pan powiedział w tej świętej, pięknej, wspaniałej Ewangelii w 23 i 24 wierszu. A tak, jeżeli byś ofiarował dar swój na ołtarzu, a tam byś wspominał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a odejdź pierwej, pojednaj się z bratem, a potem przyszedłszy ofiaruj dar swój. Bracie i siostry, to są poważne słowa Chrystusa, nie nasze. Jeżeli byś wiedział, że brat twój ma coś przeciwko temu, a miałbyś teraz klęknąć do wieczornej modlitwy, o bracie i siostry, jak Pismo Święte mówi, aby słońce nie zachodziło na dzień rozgniewania waszego. Często w naszych rodzinach, z naszymi mężami, z naszymi żonami, z naszymi dziećmi w trudnościach różnych, musimy pamiętać o tym, że zanim mamy dar złożyć, to Chrystus Pan powiedział, idź pierw, pojednaj się z bratem. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W tej modlitwie jest pokazany cały ideał życia chrześcijańskiego. Ten ideał, do którego my się tniemy, bracia i siostry, przez który pragniemy osiągnąć żywot wieczny, nieśmiertelność i wieczne szczęście. I my dlatego co rano i co wieczór i w różnej sposobności chrześcijanin właśnie, czy jest na łonie przyrody, czy podziwia piękny zachód słońca, czy jest gdzieś w lesie, czy wśród skał, podziwia jego piękno, potęgi, mocy, czy w domu, wśród ciszy, spokoju i błogosławieństwie, Bogu dziękuję za pokój, radość i szczęście, czy w smutku i w cierpieniu za doświadczenia, a chrześcijanin zawsze korzysta z tego błogosławionego przywileju, tak jak w tym siódmym, ostatnim punkcie tej pięknej modlitwy Pańskiej, kończąc nasze rozważanie, i nie opuszczaj nas w pokuszeniach, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tak, bracie i siostry, w tej pięknej modlitwie, którą Chrystus nauczył nas się modlić. I nie opuszczaj nas w doświadczeniach. Bóg nikogo nie kusi. Bóg jest Zbawicielem naszym, jako autor tego planu. I my, bracia i siostry, prosimy Ojca Niebieskiego w tych naszych różnych trudnościach i doświadczeniach. A teraz zwłaszcza, jeżeli widzimy, że coraz ciemniejsze chmury zbierają się nad światem. Bracia i siostry, kiedy widzimy właśnie, że coraz większe doświadczenia przychodzą na dzieci Boże, kiedy widzimy te wszystkie trudności, te wszystkie troski, to prosimy co rano i co wieczór w naszych modlitwach gorącymi słowami i ze łzami, nie opuszczaj nas w doświadczeniach, w trudnościach. To jest nasze najwyższe szczęście, żeby Ojciec Niebieski miał nas w tej świętej opiece. To jest najwyższy skarb, bracia i siostry. Kiedy mamy tą świadomość, że Ojciec, że jesteśmy tymi klejnotami, tymi brylantami w Jego ręce, tak jak to już powiedzieliśmy, że kto się was dotyka, źrenicy oka mego się dotyka. Tak jest powiedziane. I my wiemy, że jak najmniejszy pyłek nam wpadnie do oka, to jest niemożliwe. Ból jest taki, który musimy zaraz jakiś coś zrobić, żeby go usunąć. Tak samo powiedział Ojciec Niebieski. I my wierzymy, bracia i siostry, kiedy patrzę właśnie na was, gdzie już przeżyliście tyle walk, tyle trudów i doświadczeń, kiedy już jesteśmy u schyłku życia, to dzisiaj każdy brat i każda siostra wie, że mógłby mi odpowiedzieć dziesiątki przykładów i dowodów w swoim życiu, gdzie ma właśnie, gdzie Ojciec Niebieski ochronił go w różnych troskach i doświadczeniach. A bracia i siostry, te doświadczenia i troski, o których nie wiemy, co nas mogło spotkać, może na drodze, jadąc samochodem, czy gdziekolwiek, a gdzie Pan Bóg nas ochronił, gdzie nawet nie wiemy o tym, że Ojciec Niebieski nas ochronił, bo to się nie stało. Więc dlatego kończąc nasze rozważania, w świetle tego jeszcze raz ze skruchą prosimy naszego Pana, Panie, naucz nas modlić się. Rzeczywiście, w świetle rozbioru tej modlitwy pańskiej, gdybyśmy tak chcieli każde słowo dokładnie rozebrać, przemyśleć, inteligentnie rozważyć, to musielibyśmy, bracia i siostry, po 2000 lat, tak jak tam uczniowie prosili Pana, to my byśmy jeszcze dzisiaj musieli prosić: Panie, naucz nas modlitwie. Żeby ta nasza modlitwa nie była tylko echem i powtarzaniem słów, a bezmyślnym, ale właśnie tym gorącą tęsknotą, tym gorącym pragnieniem, czego braciom z całego serca życzę, abyśmy mogli właśnie wytrwać, a również prosimy, bracia i siostry, o wasze modlitwy, bo tak jak mówi Pismo Święte, albowiem wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Powinniśmy również pamiętać o naszej modlitwach za braćmi i siostrami, za tymi, którzy przeżywają troski, doświadczenia, trudności, za tymi, którzy braćmi i siostrami, którzy służą Ewangelii, aby Bóg udzielił im jeszcze więcej mądrości, ducha zdrowego zmysłu, sił fizycznych również, które są bardzo potrzebne. I to wszystko łączy nas wspólnie w tą jedną piękną, wspaniałą rodzinę Bożą. Tą piękną rodzinę Bożą, że chociaż bracia i siostry nie znaliśmy się nigdy fizycznie, a przez tą wspaniałą modlitwę, przez tą wspaniałą prawdę, a ona nas łączy tak cudownie, naszych braci, i wierzymy, że nas łączy również z tymi, którzy za którą zasłoną już oczekują za nami, w tym wspaniałym królestwie, w tej wiecznej chwale i wiecznym szczęściu, o co się modlimy do Ojca Niebieskiego, aby dał nam wytrwać na wąskiej drodze aż do śmierci, abyśmy mogli być zwycięzcami i wykonywać wolę Bożą, uzyskać Jego święte błogosławieństwo i zwycięstwo. To daj Boże. Amen.